Kochani drodzy, ludkowie z różnych miejsc Wrocławia, parafii, wspólnot. Bardzo witam was serdecznie w imieniu Pana Jezusa, a pośród naszego grona witam moich dobrych znajomych, przyjaciół Krzysia i Anię. Znamy się lat wiele, nie teraz czas na opowieść o tej historii, ale poprosiliśmy ich o to, żeby... Traktujcie to jako świadectwo, tak to można powiedzieć, bo to jest dzielenie się doświadczeniem ludzi, którzy kochają Pana Jezusa i siebie nawzajem. I chcą dzielić się tą mocą Ducha Świętego, mocą świadectwa o tym, jak Pan Bóg w jedności małżeńskiej ich prowadzi, umacnia, im błogosławi. A ponieważ te dary człowiek otrzymuje nie tylko dla siebie, więc biada by było, gdyby je dla siebie zatrzymał. Więc stąd ich obecność tutaj i prośba, by użyczyli nieco z tej tajemnicy i mądrości, jakich im Pan Bóg udzielił. Zapraszam.
Szczęść Boże wszystkim. Witam was serdecznie. Słuchając dzisiejszego czytania, tak uśmiechnęliśmy Ewangelii, uśmiechnęliśmy się do Anki. Nie chcemy być tymi, którzy stawają i głoszą w imieniu Pana, ale nie są od Pana. Chcielibyśmy, żeby to, co mówimy, wypływało z nas, ale to było to, co On chce powiedzieć. I też było w czytaniu o świadectwie, także niechcące tak wyszło. Chciałbym zacząć od pewnego świadectwa, które napisałem 2 lata temu. Ono się ukazało na stronach wspólnoty Hallelujah. Może nie będę go czytał, tylko powiem o tym, że kiedyś, na początku naszego małżeństwa, spotkaliśmy się z naszą przyjaciółką i była to taka rozmowa między nami. Ona twierdziła, że małżeństwo to jest wyrzeczenie się, a ja twierdziłem, że małżeństwo to jest wybór. I po dłuższym czasie, nie wiem, czy ją przekonałem, czy nie, ale dlaczego ja tak twierdziłem i twierdzę dalej do tej pory? Bo ja nie rezygnowałem z mojego kawalerstwa, z mojego tam bycia samemu, ale wybierałem pakiet małżeństwo. Ja to tak nazwałem wtedy w tym świadectwie. Jest pakiet małżeństwa, pakiet bycia samemu, pakiet kapłaństwo. I decydując się na to, wkładając obrączkę na palec Anki, decydowałem się na to, że wybieram ten pakiet małżeństwo z całą świadomością tego, co on niesie. Dobre i niezłe, ale trudne chwile. Czyli wybierałem to, że nie mogę iść na piwo z kolegami w tym czasie, kiedy dzieci są, nie mogę...
Na mecz.
Nie mogę po prostu być sam, ale wybierałem to, że wiedziałem, że konsekwencją tego jest, że będę musiał biec w nocy do apteki, jak dziecko będzie chore, że będę miał noce nieprzespane, ale wybierałem też to, co w zamian za to dostałem. Dostałem to, że uśmiech dziecka, wyciągnięte rączki do mnie, kocham cię tatusiu. Tego w pakiecie, innym pakiecie nie ma. Także ja nie rezygnowałem. To był mój wybór i nie rezygnowałem z czegoś innego. Ja wybierałem to, co pakiet małżeństwo ma dla mnie. I jeszcze jakiego gratis dostałem osobę, która idzie ze mną i jest ze mną razem na dobre i na złe. To jest też najwspanialsze w tym pakiecie. I to napisałem to świadectwo 2 lata temu i nic się nie zmieniło od tamtego czasu. A nawet powiem, że jeszcze głębiej dalej jesteśmy. I teraz mam rozpocząć, tak? Jesteśmy małżeństwem od 14 lat. Przeszliśmy dobre i trudne chwile. I tak jak Marek powiedział, chcemy się podzielić z tym, co nasze doświadczenie, obserwacje różnych małżeństw w naszej rodzinie, małżeństw we wspólnotach i to, jak my rozumiemy małżeństwo, chcieliśmy się z tym podzielić. Napisaliśmy Znaczy Ania pisała, ja to jej towarzyszyłem i konsultowaliśmy razem, ale ona jest piśmienna, także ona pisała to na komputerze. Ale i to miały być to, nasze dzisiejsze dzielenie się miało być do tych 10 radach, ale po rozmowie z Markiem doszliśmy do wniosku, że w pierwszej kolejności musimy podłożyć podwaliny pod to i powiedzieć tak, jak widzimy i jak jest, jak powinno, wydaje nam się, być oparte dobre małżeństwo, jego korzenie i to podstawę całą. Chcemy, żebyście te słowa przyjęli i rozważyli. Nie przyjęli je w ciemno i że tak jest, czy tak nie jest, ale po prostu je rozważyli i zobaczyli, czy zgadzacie się z nimi, czy nie zgadzacie i przedyskutowali razem ze sobą w swoich małżeństwach.
Zepsułam, nie zepsułam. Dawno nie nauczaliśmy, więc nie wiem, jak tu się zachować. Przede wszystkim, żeby dzisiaj cokolwiek powiedzieć, bardzo chcieliśmy oprzeć nasze słowa na Słowie Bożym, bo bez Słowa Bożego w zasadzie nic nie może się stać. Pan Bóg tylko do nas mówi właśnie przez swoje Pismo i tylko w ten sposób możemy poznać Jego wolę dla naszego małżeństwa, poznać to, co On dla nas przygotował. I ja oczywiście oparłam się na naszych kluczowych małżeństwach, fragmentach Pisma, które wszyscy znamy, ale mam nadzieję, że spróbujemy w każdym razie pokazać z jakiejś innej perspektywy te fragmenty, o których zawsze i wszędzie się mówi w nauczaniach o małżeństwie. A więc oczywiście zaczynamy od Księgi Rodzaju, 2 rozdziału, od tego momentu, kiedy Pan Bóg stworzył, już mężczyzna jest stworzony i tworzy kobietę. I mówi tutaj Pan Bóg w 20 wersecie: i tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wśród zwierząt, wśród tego wszystkiego, co Pan Bóg stworzył, a stworzył wszystko doskonałe, bo tak mówił każdego dnia, że wszystko, co stworzył, było doskonałe, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Dlatego stworzył dopiero niewiastę, aby znalazła się ta odpowiednia pomoc. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na te dwa słowa. Jest to odpowiednia pomoc dla mężczyzny. Nie jest to nic upokarzającego, nie jest to nic złego, ale jest to odpowiednia pomoc, która jest dana mężczyźnie. Następne dwa wersety. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. Myślę, że nie przypadkiem Pan Bóg stworzył w inny sposób kobietę. Wszystko, co Pan Bóg stwarzał, stwarzał z niczego. Natomiast niewiastę stworzył z żebra mężczyzny. Jest to bardzo ważne, ponieważ wyjął jakąś część mężczyzny, dał ją niewieście i mężczyzna dopiero po zjednoczeniu z kobietą, z tą swoją żoną, staje się w pełni sobą. I staje się w pełni jednością, właśnie bo ciągle brakuje mu tego jednego miejsca, które mu Pan Bóg zabrał. I niewiasta jest w pełni, pełna siebie, czy wypełnia siebie wtedy, kiedy jest z mężczyzną. kobieta została stworzona inaczej. W następnym zaraz wersecie, właściwie w przypisie, jest takie tłumaczenie, że hebrajski tekst podaje grę słów, że mąż to jest isz, natomiast niewiasta to jest iszsza. I zobaczcie, że isz pojawia się w nazwie iszsza. Czyli oni razem mogą tworzyć dopiero jedno, jeśli są razem. I dopiero wtedy się wypełniają. Podobnie jest w tłumaczeniu Biblii Wujka. Wujek próbuje to na język polski tłumaczyć. Tam jest mąż i mężyna. Mąż jest częścią mężyny. Dwudziesty czwarty werset. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Oni łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. W zasadzie tutaj nie bardzo jest do czego to przyrównać, ale dla chrześcijan to porównanie jest bardzo wielkie. Popatrzcie na Trójcę Świętą. Oni są jedno. Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Dokładnie taka sama relacja jest w małżeństwie. Zobaczcie, jak bardzo zostało małżeństwo wyniesione, jak wysoko postawione. Ponieważ Bóg i kobieta i mężczyzna tworzą jedno w chrześcijańskim małżeństwie. I oni tworzą jakby taką Trójcę Świętą. Są święci. I do tego nie możemy nic więcej dołożyć. Powiem wam tutaj taką jedną rzecz, którą zrobił mój mąż, a zaraz powiem też dlaczego. Kiedy zawieraliśmy nasz związek małżeński, przed ślubem jest takie błogosławieństwo rodziców i my wiedzieliśmy, że chcemy to małżeństwo zawrzeć sami. Chcemy być w nim tylko i wyłącznie z Panem Bogiem, z nikim więcej. Nie to, że chcieliśmy odrzucić naszych rodziców, ale mój mąż powiedział wtedy, może sam powie.
Po prostu wiedziałem, że potrzebne nam jest uwolnienie do życia, żebyśmy byli razem. I klękając po błogosławieństwo, prosiłem naszych rodziców, moich i ani mamy, bo ani tata już nie żył, o błogosławieństwo, ale przede wszystkim o uwolnienie nas do samodzielnego życia. Żebyśmy byli we dwoje i we dwoje tworzyli to małżeństwo. I rodzice udzielili nam to błogosławieństwa i tego uwolnienia, świadomie, nieświadomie, ale w duchu coś się stało. My zostaliśmy wolni do tworzenia i budowania nowej rodziny.
I właśnie tak o to nam najbardziej chodziło, że i to, co chcę wam teraz powiedzieć, że nasze małżeństwo musimy budować sami. W duchu musimy zostać sami. Nie zawsze dzieje się to fizycznie. My w tej chwili również mieszkamy z moją mamą. Ale w duchu coś nastąpiło i coś się stało. W pierwszym rozdziale, w 31 wersecie są takie słowa, że Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. A więc małżeństwo i to, co Pan Bóg stworzył, mężczyznę i niewiastę, było bardzo dobre. I tak wyglądała Boża wola dla małżeństwa. Żeby oni byli jedno, żeby się rozumieli, żeby potrafili być razem ze sobą, żeby kobieta była odpowiednią pomocą dla mężczyzny. Niestety za chwilę nasi rodzice popełnili grzech i grzech wszystko zepsuł. Najpierw grzech popełniła Ewa i potem dopiero Adam. trzeci rozdział, szósty werset. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Przyglądając się temu fragmentowi, zwróciliśmy uwagę na to, że to Ewa jako pierwsza złamała zakaz Boży, ale Adam jakby uległ temu. Ona miała wpływ na swojego męża, bo on również zjadł ten owoc. I konsekwencją tego grzechu była kara. Kara niestety dla każdego. I dla węża, i dla kobiety, i dla mężczyzny. Nikogo Pan Bóg w tym nie pominął. Nie będę czytała tutaj, bo to są trzy wersety, tylko chciałabym pokazać, że ta sytuacja wskazuje wyraźnie, że każdy z nich był odpowiedzialny za swoje życie. Mimo że byli razem, byli odpowiedzialni przed Bogiem za swoje życie. W tej konsekwencji grzechu Pan Bóg powiedział do niewiasty: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Popatrzcie, że nie jest to pierwszym zamysłem Boga, żeby mężczyzna panował nad kobietą. To jest tylko i wyłącznie konsekwencja grzechu, a my mamy dążyć do tego, co było najpierw. Do tego, z czego uwolnił nas Jezus, bo każdy z nas poznał Jezusa. I w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, od 15 do 19 wersetu, Paweł pisze tak: ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jednego, jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadziła na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Jezus nas usprawiedliwił i On nas usprawiedliwił, że ze wszystkich grzechów ponosimy tylko konsekwencje, ale jesteśmy usprawiedliwieni. I nie musimy jako kobiety nosić tego ciężaru, że mężczyzna nad nami panuje. Musimy doświadczać doskonałości i pragnąć jej w tym miejscu w życiu, w którym się znajdujemy. Czy to w małżeństwie, czy jako single. Pan Bóg chce w każdym miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy, chce naszego usprawiedliwienia. Wracam znowu do małżeństwa, ponieważ to jest jakby celem dzisiejszego nauczania. I przechodzę tym razem do listu do Efezjan, 5 rozdziału. Czyli znowu nasz kluczowy fragment. 21 werset. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Nie możemy oczywiście pominąć tego fragmentu. Paweł, mówiąc do małżeństw, przede wszystkim zwraca uwagę na wzajemną miłość, z której wypływają nasze role w małżeństwie. Tylko na tej miłości możemy zbudować nasze wspólne życie. Każdy z małżonków musi chcieć szczęścia swojej drugiej połowy. Nie, że ja chcę być szczęśliwy w moim małżeństwie z tym drugim, tylko mój małżonek czy moja małżonka ma być ze mną szczęśliwa i ja chcę doprowadzić do tego szczęścia. Właśnie taką rzecz usłyszeliśmy na jednym nauczaniu o małżeństwie, że człowiek, który posługiwał w poradni przedmałżeńskiej, właśnie zawsze zadawał pytanie narzeczonym. Dlaczego wy chcecie się pobrać? No i najczęściej padało pytanie, no bo ja chcę być z nią szczęśliwy. A on mówi, już dzisiaj możecie zrezygnować z waszego małżeństwa. Dlaczego? Dlatego, że w tym brzmi nasze ego, nasze ja. Nie ja chcę kochać tą drugą osobę, tylko chcę, żeby ta druga osoba mnie kochała, żeby ona mnie uszczęśliwiała. Ale to ja mam uszczęśliwiać tą drugą osobę i to ja mam ją kochać. To ty jako mężczyzna masz kochać swoją kobietę i odwrotnie. Prawdopodobnie kobietom jest łatwiej kochać, bo one są stworzone z emocjami i te emocje jest łatwiej okazać. Ale to nie znaczy, że ty jako mężczyzna nie potrafisz i że nie możesz tego uczynić. Pan Bóg stworzył... kolejny werset. Żony niechaj będą poddane swoim mężom jak Panu. To, co mówiłam, że Pan Bóg stworzył kobietę jako odpowiednią pomoc. Kobieta ma być poddana swojemu mężowi. Mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Pamiętam, jak po raz pierwszy usłyszałam takie nauczanie i usłyszałam, że mam być poddana swojemu mężowi, kiedy jeszcze nie byłam w małżeństwie. Usłyszałam to od takiego nauczającego, który był bardzo taki stanowczy i myślę sobie, matko, po prostu nie dam rady. Tym bardziej, że w świecie poddanie jest czymś obraźliwym, jest czymś trudnym, jest niczym fajnym. I Pan Bóg mnie bardzo mocno z tego nawrócił. Bardzo mocno. I wierzcie mi, że tylko na poddaniu możemy, na poddaniu kobiety, kobieta może zbudować swoją właściwą pozycję w małżeństwie. Psalm 22:20 mówi, wypowiada takie słowa, psalmista tam woła do Boga i prosi Go o pomoc. I to są dokładnie takie same słowa użyte w języku hebrajskim, jak ta pomoc, którą jest kobieta. Czyli zobaczcie, my jako kobiety zostałyśmy stworzone do pomocy mężowi, nie jako coś złego, jako coś nieodpowiedniego. Jest to naprawdę wolą Bożą. A przecież do tego dążymy. Dopiero właśnie z poddania kobiety, zobaczcie zaraz dalej. Kobieta może być poddana swoim mężowi, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca świata. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Mężowie, wy musicie być głową żony. Nie da się inaczej. Tak jak Chrystus jest głową Kościoła. Nie możecie zrzucić swojej odpowiedzialności na kobietę. Nie możecie zrzucić swojej odpowiedzialności na Chrystusa. Przepraszam, nie możecie. To, że rodzina stoi w Chrystusie, to właśnie zasługa mężczyzny. To mężczyzna zostanie rozliczony z rodziny, nie kobieta. Bo mężczyzna jest odpowiedzialny za rodzinę, za małżeństwo. Czytając fragment o grzechu, wróciłam właśnie do Księgi Rodzaju i zobaczcie, co tam się stało. Pan Bóg przyszedł do ogrodu i nie zapytał kobiety, jestem pewna, że wiedział, że to Ewa zjadła pierwsza owoc. Nie zapytał kobiety, dlaczego zjadłaś albo co się stało. Zapytał o to Adama. I Ten autorytet, tą odpowiedzialność daje mężczyznom Chrystus. Jeśli jesteście w Chrystusie, musicie wziąć autorytet. Autorytet w waszym małżeństwie. I wierzcie mi, że dopiero jak poznałam Krzyśka, byłam w stanie zrozumieć, co to jest autorytet. To nie jest to, że ty musisz przyjść i walnąć pięścią w stół i powiedzieć, że ja mam rację. Absolutnie. Mój mąż jest dla mnie autorytetem w miłości. Jego autorytet jest zbudowany na miłości. Popatrzcie, Jezus umywał stopy swoim uczniom. To była bardzo poniżająca czynność. Wtedy słudzy wykonywali takie rzeczy. I on się stał sługą. Ale czy stracił przez to swój autorytet? Nie stracił, bo on zrobił to w miłości. Miłość jest podstawą waszych małżeństw, tak jak miłość jest podstawą naszego małżeństwa. To prawda, ja wracam jeszcze, bo jest to może trudne do zrozumienia, wracam jeszcze do tego, że mężczyzna jest odpowiedzialny za małżeństwo. Pamiętam, jak u nas, nam było też to trudno zrozumieć. Mamy troje dzieci i tak naprawdę to ja wychowywałam te dzieci. Byłam na urlopie wychowawczym, siedziałam z nimi w nocy, wstawałam przez sześć lat, byłam w domu, a mój mąż chodził do pracy. Ale to on jest odpowiedzialny za ich wychowanie. Ja jestem jego pomocą. Ale popatrzcie, dopiero w momencie, kiedy małżeństwo staje się jedno, jest to możliwe. Jedno zbudowane na miłości. I przyznam wam szczerze, że przygotowując to nauczanie, zobaczyliśmy jeszcze jedną rzecz, którą chcę się podzielić, którą chcemy się podzielić. Bo nawet jeśli ja mówię, to jest to nasze wspólne, są to nasze wspólne przemyślenia. Święty Paweł w liście do Koryntian, taki chyba mało znany fragment, ja które dużo czytałam o małżeństwie w Piśmie Świętym, tak mało jakoś tak przykładałam wagi do tego. Jest to ten fragment, kiedy Paweł odradza małżeństwo. Może nie odradza, ale mówi, że lepiej byłoby być samotnym. Wiecie, że zgadzam się z nim dzisiaj? Ja nie mam czasu na modlitwę, na rozważanie Pisma Świętego, bo ciągle jakieś lekcje, bo ciągle coś tam. Ale on też nie mówi, że małżeństwo jest złe. Jest to coś, co dał nam Bóg. I posłuchajcie. 1 Koryntian, 7 rozdział, 5 werset. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan. On znowu mówi tutaj o tym, żeby za obopólną zgodą. Mówi tutaj również o tym, że małżeństwo to dar. To jest, ja tu sobie źle napisałam. To jest 7 werset. Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga. Jeden taki, a drugi taki. Zobaczcie, małżeństwo jest darem dla nas. A dar to charyzma. Dokładnie o tym mówi ksiądz nasz, znany ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski. Rozmowa z nim jest zamieszczona również na stronie Hallelujah. Mówi o tym, że małżeństwo jest Bożym charyzmatem, Bożym darem. I wracając do tego 5 wersetu, nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas i za obopólną zgodą. Zobaczcie, o czym tu mówi święty Paweł, że w naszym małżeństwie musimy rozpoznać priorytety. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest ważne i ważniejsze. Małżeństwo jest darem. I jeśli w tym małżeństwie coś kuleje, ale ty chcesz koniecznie oddać się modlitwie, bo tak ci Pan Bóg powiedział, a twoja żona się na to nie zgadza, co jest dla ciebie ważniejsze? Paweł mówi, za obopólną zgodą.
Albo jeszcze tutaj jest, ty chcesz iść na modlitwę, a w domu coś jest niezrobione. Pan Bóg cię postawił w pierwszym miejscu, w tym, tutaj. Niech twoja praca, twój czyn będzie też modlitwą, ale najpierw wykonaj to, do czego zostałeś powołany i postawiony.
Ja zauważyłam, że my jesteśmy tacy bardzo duchowi, charyzmatyczni. Idziemy na spotkanie modlitewne, jest super. Potrafimy uwielbiać Pana Boga. Chcemy właśnie tak bardzo duchowo stanąć na modlitwie. Ale zapominamy o tym, że nasze małżeństwo jest również duchowe. To jest to, co powiedziałam na początku, że my jesteśmy Trójcą Świętą. I jeśli nasze małżeństwo nie funkcjonuje właściwie, to wierzcie mi, że wasza duchowość nie może funkcjonować właściwie. Ja pamiętam, że jak się pobraliśmy i powiedziałam wtedy do Krzyśka, że jeśli jego, czy on będzie spędzał, znaczy jeśli będzie jego brakowało, on będzie spędzał czas wolny na, nawet na modlitwie czy na czytaniu Pisma Świętego, a mi jego będzie brakowało, to mnie to wkurzy. Ale myśmy o tym rozmawiali. Zawsze staraliśmy się o tym rozmawiać ze sobą. To jest to, o czym mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Bądźcie sobie, miłujcie się wzajemnie i bądźcie sobie wzajemnie poddani. My musimy być pokorni wobec tej drugiej osoby. Może dzisiaj twoja żona ma trudny dzień, może jest zmęczona, bo miała, nie wiem, bo dziecku ząbki wychodzą. My już zapomnieliśmy o tym momencie. Ale w tym właśnie też miejscu chcę wam powiedzieć, że nie dzieci są dla was najważniejsze. Że również w tym miejscu musicie zwrócić uwagę na to, że to wy jesteście dla siebie najważniejsi. Dzieci są tylko i wyłącznie owocem waszej miłości. I nawet jeśli to dzieci stają na waszej drodze, na drodze waszej miłości, musicie o tym porozmawiać. Musicie coś z tym zrobić. Ja pamiętam, jak urodziłam pierwszego syna i myśmy przecież wiedzieli o tym, że dzieci na początku przynajmniej pochłaniają tyle czasu, że żona nie ma czasu dla mężczyzny. Ale rozmawialiśmy o tym i Krzysiek kiedyś mi powiedział, wiesz, gdybym o tym nie wiedział, to chyba bym się załamał. Bo ja naprawdę nie miałam siły być dla niego żoną.
Ale też powiedzieliśmy sobie, że o takich rzeczach powiemy sobie, jeżeli będziemy widzieć, że Ania spędza więcej czasu, a mi brakuje jej, albo odwrotnie, że powiemy to sobie. Mhm.
Dokładnie, myśmy o tym rozmawiali. I teraz jeszcze druga, kolejna ważna rzecz, na co zwróciłam uwagę. Rodzina to jest największe pole waszej ewangelizacji. Wszyscy jesteście charyzmatykami, wszyscy chcemy ewangelizować. Ale nikt z nas, czy mało z nas widzi to, że największym polem ewangelizacji jest rodzina. Popatrzcie na to, co się dzieje w świecie. Ciągłe rozwody, ciągłe zwracanie uwagi na to, że on coś tam, a ona coś tam, nie wiem, ciągłe życie albo bez ślubu, albo dzieci przed ślubem, albo w ogóle wszystko powywracane do góry nogami. Diabeł zbiera tu ogromne żniwo. Nie możemy mu na to pozwolić. To my w tych miejscach musimy pierwsi walczyć. Słuchajcie, my wychowujemy dzieci i nasze dzieci, jeśli zostaną wychowane w rodzinie pełnej miłości, a nie w rodzinie wojennej, pójdą i będą głosić Ewangelię miłości, nie wojny. Oni już nie będą musieli, tak jak my, leczyć się z tych ran, które wynieśli z rodzin.
Naszym dzieciom często jest trudno przez to, że nie robią pewnych rzeczy, które robi świat, które robi. Ale oni sami wiedzą, że nie chcą tego robić. I sami dokonują wyboru, ale od małego, od kołyski wiedzą, co mają wybrać.
Na koniec chciałabym powiedzieć takie dwie zasady, myśli. Mężczyzno, kochaj swoją żonę, ale tylko w autorytecie danym ci od Pana. Ale ty, kobieto, bądź poddana swojemu mężowi i pozwól być mu autorytetem. Amen.